Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Papież przyjął rezygnację biskupa Edwarda Janiaka. Administratorem apostolskim sede vacante w Kaliszu został arcybiskup Grzegorz Ryś. Czasowo zamknięto też seminarium duchowne.
W pobliżu Watykanu otwarto wystawę fotografii i pamiątek po świętym Janie Pawle II.
Prymas Irlandii ogłosił różańcową krucjatę rodzin. W ten sposób chcemy chronić nasz kraj przed pandemią i umocnić kościół domowy, powiedział arcybiskup Imon Martin.
17 października witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
i Krzysztof Bronk.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację biskupa kalijskiego Edwarda Janiaka. Od tego momentu arcybiskup Grzegorz Ryś zarządza diecezją kalijską jako administrator apostolski sede vacante.
Po publicznych oskarżeniach pod adresem biskupa Janiaka 25 czerwca papież mianował administratora apostolskiego dla diecezji kalijskiej w osobie metropolity łódzkiego, a biskup Janiak otrzymał zakaz przebywania w diecezji i ingerowania w jej zarządzanie. Jak wyjaśnia komunikat nuncjatury, po przyjęciu rezygnacji biskupa Janiaka, arcybiskup Grzegorz Ryś jest administratorem apostolskim diecezji kalijskiej sede vacante z władzą biskupa diecezjalnego. Podtrzymany został zakaz przebywania biskupa Janiaka na terenie diecezji kalijskiej. Ponadto czasowo zostało zamknięte wyższe seminarium duchowne diecezji kalijskiej, a alumni tego seminarium, obecni przyszli, będą odbywać swą formację w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Poznańskiej.
Papież Franciszek podziękował włoskim karabinierom za ich służbę dla Stolicy Apostolskiej. Przyjmując ich na specjalnej audiencji w Watykanie, zauważył, że nie tylko dbają o bezpieczeństwo, ale dzięki konkretnej solidarności stanowią też oparcie dla osób, które przeżywają różnego rodzaju problemy i trudności.
Karabinierzy z jednostki San Pietro razem z włoską policją oraz watykańskimi służbami dbają m.in. o bezpieczeństwo na placu Świętego Piotra i w okolicach Watykanu. Franciszek podkreślił profesjonalizm i ogromną ofiarność, z jaką pełnią swą służbę.
Wasze cenne działania w okolicach Watykanu sprzyjają spokojnemu przebiegowi wydarzeń, które przez cały rok przyciągają pielgrzymów i turystów z całego świata. Jest to działanie, które z jednej strony wymaga wyegzekwowania wydawanych poleceń, a z drugiej zaś ogromnej cierpliwości w odpowiadaniu na potrzeby ludzi. Macie ogromną cierpliwość dla każdego, kto przychodzi, do ich pytań, także do księży. Dziękuję za to. Profesjonalizm i poczucie odpowiedzialności, o których świadczycie, wyrażają i wzmacniają poczucie solidarności w społeczeństwie.
Franciszek wyznał, że każdego dnia z okna swej biblioteki widzi będących na służbie karabinierów i im błogosławi.
W galerii Artepoli w pobliżu Watykanu otwarto wystawę zdjęć poświęconych świętemu Janowi Pawłowi II. Ich autorami są znany fotograf Giancarlo Giuliani, towarzyszący papieżowi Polakowi podczas 103 pielgrzymek apostolskich, oraz jego córka Alessia. Podczas inauguracji obecny był m.in. ojciec Federico Lombardi, były dyrektor watykańskich mediów.
Jak podkreśla główny pomysłodawca wystawy, Iwan Marsura, organizatorom zależało na szczególnym uczczeniu osoby Karola Wojtyły w roku stulecia urodzin. Dlatego zgromadzono również wiele innych cennych przedmiotów związanych z jego osobą.
Są tutaj wystawione dość szczególne przedmioty, relikwie zawierające włosy i krew Jana Pawła II oraz ornat. Po raz pierwszy zostały wystawione dwa teksty pisane przez papieża z okazji dwóch audiencji, które odbyły się w 1982 roku. Zwraca się w nich do wiernych z Polski, wzywając opieki Matki Bożej Częstochowskiej.
Główny autor zdjęć świętego Jana Pawła II, Giancarlo Giuliani, wspomniał, że pierwsze zdjęcia Karolowi Wojtyle wykonał podczas Soboru Watykańskiego II, kiedy został wezwany, aby sfotografować całą grupę polskich biskupów z kardynałem Stefanem Wyszyńskim na czele. Później podczas każdej z pielgrzymek zużywał około 100 rolek filmów. centrum wystawy znajduje się zdjęcie, które Giuliani szczególnie ceni.
È la foto fatta nell'isola degli schiavi.
Zdjęcie zostało wykonane w Gorée, na wyspie niewolników u wybrzeży Senegalu. Papież zatrzymał się w bramie, przez którą przechodzili na pokład statków niewolnicy i przez kilka minut patrzył na ocean. Pamiętam, że podczas Światowego Dnia Młodzieży w Buenos Aires musiałem natychmiast przerwać podróż i wrócić do Włoch, ponieważ umarła moja matka. Po kilku miesiącach Ojciec Święty odwiedzał Apulię i udał się do miasteczka w prowincji Foggia, które nazywa się Troja. Tam w katedrze został pochowany jego kolega z ławki, który siedział obok niego na Soborze Watykańskim II. Papież pojechał tam, aby oddać mu hołd i odwiedzić jego grób. Następnie, kiedy odwrócił się do tyłu, aby skierować się do wyjścia, ja odsunąłem się na bok, aby pozwolić mu przejść. W pewnym momencie przyciągnął mnie do siebie, objął przez kilka minut i przypomniał mi o mojej matce, która zmarła. Wspomniał wtedy, że także jego rodzice odeszli, kiedy był bardzo młody i powiedział mi o znaczeniu matki, że jest przyjaciółką, towarzyszką, ukochaną, wszystkim.
Amiga, compagna, amante, tutto.
Ksiądz Michael McGivney jest wzorem dla Kościoła naszych czasów, uczy jak ewangelizować za pośrednictwem parafii i pokazuje, na czym polega prawdziwe braterstwo, uważa Carl Anderson, przełożony rycerzy Kolumba. Ta największa na świecie organizacja katolików świeckich przygotowuje się do beatyfikacji swego założyciela. Odbędzie się ona za 2 tygodnie w Stanach Zjednoczonych.
Ksiądz McGivney żył w drugiej połowie XIX wieku. Był to trudny czas dla Kościoła, przypomina Carl Anderson. Katolicy imigranci odchodzili od wiary albo mieli tendencję do zamykania się we własnych gettach. Ksiądz McGivney pokazał, że nie na tym polega braterstwo. Chciał, aby katolicy wspierali się nawzajem i umacniali się w wierze. Po to właśnie założył rycerzy Kolumba, mówi Anderson.
We often at this point looking at where America is.
Patrząc dziś na to, co dzieje się w Ameryce, łatwo zapominamy, że za życia księdza McGivney'a Ameryka była terytorium misyjnym. Dlatego ksiądz McGivney miał bardzo misyjne podejście do swej parafii. Założył rycerzy Kolumba, bo bardzo go niepokoiło, że katolicy odchodzą od wiary i przyłączają się do tajnych stowarzyszeń, które w Stanach Zjednoczonych często były antykatolickie. Ksiądz McGivney chciał, by jego parafianie i rodziny w jego parafii były silne w wierze. Aktualny kryzys w Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach sprawił, że wiele kościołów zostało zamkniętych. Zmniejszyła się liczba ludzi w kościele. Kiedy restrykcje zostaną zniesione, będzie trzeba przyprowadzić wiernych z powrotem do kościoła. Nie stanie się to automatycznie. Potrzebujemy odnowy naszych parafii. Pomysł księdza McGivney'a na misyjną postawę parafii, ewangelizację wiernych i ich aktywizację jest więc dzisiaj bardzo aktualny. Kościół ma więc szczęście, że właśnie teraz otrzymuje tego błogosławionego jako wzór do naśladowania. Papieska Fundacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie zwiększyła zaangażowanie pomocowe dla Libanu. Organizacja przekazała 5 milionów euro, które pomogą w rekonstrukcji Bejrutu.
Eksplozja z 4 sierpnia w stolicy Libanu pochłonęła ponad 200 istnień. 6,5 tysiąca osób zostało rannych, zaś ponad 90 tysięcy domów zostało albo doszczętnie zniszczonych, albo poważnie uszkodzonych. Najbardziej ucierpieli chrześcijanie, ponieważ ich dzielnice znajdowały się najbliżej miejsca eksplozji.
Pomoc Kościołowi w Potrzebie przeznaczyła 5 milionów euro, które posłużą głównie na remont i odbudowę struktur związanych z działalnością Kościoła na obszarach bezpośrednio dotkniętych wybuchem. Wśród licznych projektów można wymienić choćby odbudowę bogatej w ikony maronickiej katedry świętego Jerzego w centrum Bejrutu, która zawsze była ważnym symbolem historycznej obecności katolików w stolicy Libanu. Świątynia została poważnie uszkodzona przez eksplozję. Organizacja będzie również wspierać odbudowę grecko-melchickiego kościoła świętego Zbawiciela oraz kilku klasztorów.
Kwestia odpowiedzialności kobiet w kościele to coś więcej niż zwykły parytet, o którym jest mowa w społeczeństwie. Wskazuje na to profesor Anne-Marie Pelletier, komentując papieską intencję modlitewną na październik. Franciszek zachęca w niej do poszerzenia przestrzeni dla bardziej wyrazistej obecności kobiet w kościele i angażowania ich tam, gdzie podejmowane są ważne decyzje.
Profesor Pelletier, choć jest osobą świecką, żoną, matką i babcią, uchodzi za jednego z czołowych teologów we Francji. W 2014 roku otrzymała nagrodę Ratzingera. Jest też członkiem utworzonej pół roku temu przez Ojca Świętego Komisji do Spraw Badania Diakonatu Kobiet.
Sądzę, że dzisiaj Kościół coraz bardziej rozumie, iż trzeba przezwyciężać istniejącą w nim pewną niesprawiedliwość wynikającą z dyskryminacji kobiet. Jest to lekcja, której uczy się z przemian zachodzących w społeczeństwie i warto ją wykorzystać. Nie jest to nic negatywnego, żaden atak na Kościół. Myślę, że to większe docenianie roli kobiet rozpoczęło się już za Jana 23 i był to prawdziwy znak czasów, który otworzył nam wiele dróg. Przypomnienie Franciszka o tym, że wszyscy zostaliśmy ochrzczeni jako świeccy i że świeccy są protagonistami Kościoła, jest ważnym drogowskazem dla dalszej współpracy z klerem. Nie trzeba z góry obawiać się klerykalizacji świeckich, w tym kobiet. Należy stawiać na odpowiedzialną współpracę. Nikt nie może być uważany za gorszego. W Kościele jest miejsce dla wszystkich ochrzczonych. To jest odpowiedzialne myślenie.
W Irlandii trwa przez cały październik różańcowa krucjata rodzin w intencji wyzwolenia od pandemii. Ogłosił ją tamtejszy prymas, arcybiskup Eamon Martin. Jak powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim, Irlandczycy powracają do różańca. W całym kraju widać nowe przejawy odrodzenia tej modlitwy, czego przykładem była choćby akcja Różaniec do granic.
Arcybiskup Martin wyznał, że zaufanie Irlandczyków do różańca wynika z ich historycznych doświadczeń. To właśnie ta modlitwa towarzyszyła im w najtrudniejszych próbach i pozwoliła wytrwać w wierze pośród religijnych prześladowań, kiedy katolickie msze były zakazane. Mówi arcybiskup Martin.
Idea krucjaty polega na tym, by zaangażować w tę modlitwę jak najwięcej osób, by jak najbardziej rozciągnąć nad naszym krajem ochronny płaszcz Maryi. W ostatnim czasie w całej Irlandii pojawiło się bardzo dużo środowisk, które promują różaniec. Wezwałem je wszystkie do krucjaty, by skontaktowały się z grupami modlitewnymi, z rodzinami, z jak największą liczbą ludzi, aby modlili się w swych domach przez cały październik. Wiemy bowiem, w jak niepewnych czasach żyjemy. Wiele rodzin z trudem przeżywa to wszystko. Dlatego ta krucjata, by skryć się za tarczą tej modlitwy pod opieką Maryi.
Prymas Irlandii zauważa, że różańcowa krucjata rodzin nabiera też nowego znaczenia w kontekście kolejnych restrykcji, które dotykają również miejsc kultu. Różaniec nie ma być jednak namiastką Eucharystii. Ma nam pomóc odkryć na nowo modlitwę w rodzinie, mówi arcybiskup Martin.
Kardynał Sarach w swym niedawnym liście do Kościoła przypomniał nam o znaczeniu zgromadzenia wiernych, o znaczeniu liturgii i Eucharystii. To jest źródło i szczyt naszej wiary. Tymczasem wielu ludzi nadal lub ponownie nie może chodzić do Kościoła. W takiej sytuacji ważny jest różaniec, który pomaga nam wniknąć w tajemnice naszej wiary. Pomyślmy o tajemnicach światła ustanowionych przez świętego Jana Pawła II. Jest wśród nich również Eucharystia, Ostatnia Wieczerza. Rozważanie tych tajemnic nie zastąpi nam Eucharystii, ale pomoże nam wniknąć w tę wielką tajemnicę wiary. Wzywając do krucjaty, podkreśliłem też znaczenie kościoła domowego. W wielu domach różaniec stał się elementem rodzinnego rytuału, rodzinnej modlitwy. To kościół gromadzi się w naszych domach, ilekroć wspólnie odmawiamy różaniec czy jakąkolwiek inną modlitwę.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.